Dobry wieczór Państwu. Zacząłem Bastim utworem Obozy, utworem z czasów PO, ale chyba bardzo aktualnym i dziś, za czasów PiSu, ponieważ bierność PiSu i bierność rządu jest wręcz niesamowita. Wczoraj przy okazji rocznicy wyzwolenia Auschwitz znowu pełno było w prasie zachodniej o polskich obozach śmierci, przy czym Basti, bardzo fajna piosenka, tylko że niemieckie obozy, niemieckie nazistowskie, w ogóle niemieckie obozy koncentracyjne nie były na terenie Polski, bo wtedy Polski nie było, była generalna gubernia. Obozy zakładano na terenie generalnej guberni. Nie istniało według ustawodawstwa również niemieckiego państwo Polska, które zostało część ziem wcielona do Rzeszy, część ziem zamieniona w generalną gubernię, a oczywiście 17 września część ziem Polski została wchłonięta przez Związek Radziecki. W związku z czym, jeśli już mówimy o faktach, to nie używajmy, że to są na terenie Polski, tylko na albo byłych terenach Polski, albo na terenie generalnej guberni, bo tu były głównie obozy. O, witam Adelaide. Więc bądźmy w tym wszystkim, proszę Państwa, precyzyjni i może wtedy unikniemy tych właśnie pomyłek językowych, które w wielu wypadkach wynikają z nieznajomości historii, to jest raz, i z tego, że my sami mówimy Polska pod okupacją, Polska i tak dalej, ale warto by precyzyjnie jednak określać, i tu powtarzam, nie było Polski. Była generalna gubernia. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że z tym słynnym filmem Nasi Matki, Nasi Ojcowie ktoś wygrał proces, ale wygrał proces dlatego, że powołał się, niemieccy adwokaci notabene wygrali ten proces, powołał się na to, że nie można mówić w 40, tam było jest 1942 czy 43, 42 chyba, i napisane Polska w tablicach. I zgodnie z rozporządzeniem Rzeszy Niemieckiej z października 1939 roku nie było takiego kraju jak Polska, tylko była generalna gubernia i Rzesza, i tam powinno być napisane generalna gubernia, i rząd to i sąd niemiecki to uznał. To uznał po prostu ewidentną nie tyle pomyłkę, co błąd twórców po prostu. No. Także widzicie Państwo, jak to jest tą historią. Dzisiaj będzie druga część tego, co było wczoraj na temat nazizmu, ale ja zacznę jak zwykle w pierwszej części od paru rzeczy. Otóż, proszę Państwa, tytuł w Onecie: tłum manifestacji strajku kobiet, tłum wpadł do tego, o, pilne starcia z policją w Warszawie, tłum wtargnął na teren TK. Ten tłum składał się z trzech młodych osób, które tam coś podpaliło, rzuciło jakąś racę. Tłum wcale nie wtargnął, więc po co robić i po co podgrzewać te nastroje, proszę Państwa, a sprawa jest bardzo prosta. Ta dziwna bierność policji w tym momencie, coś bardziej mi się wydaje, że oni czekają na określone uruchomienie pewnego zestawu prowokacji, które przećwiczone zostały przez każdą policję, i tą PO-owską, i tą PiS-owską w czasie marszów niepodległości. Tak, proszę Państwa, uważam. Sądzę, że mnie Państwo odbieracie, bo tutaj nie widzę w czacie, że coś się zmienia, albo nic nie piszecie, albo coś tam jest opóźnione. Nie szkodzi, ja jeszcze podglądam jednocześnie, co się dzieje w Warszawie, ale dobra, nic się nie dzieje, więc pal to 6. Wrócimy do rzeczywistości, proszę Państwa. No. Także tak widzicie, zamiast zajmować się, proszę Państwa, takimi bzdurami, chcieliby, żeby było jak na Kapitolu, zamiast zajmować się takimi bzdurami, różnymi kwestiami, to warto by zająć się tym, co naprawdę jest ważne, proszę Państwa, a ważnych jest wiele różnych rzeczy. Ja dzisiaj, jeżeli chodzi o ten, to jest ewidentna prowokacja. Ewidentna prowokacja, moim zdaniem, rządu, ten cały cyrk z tą aborcją. Wczoraj już mówiłem, nie chcę do tego wracać, Ale tu chodzi rzeczywiście o wywalenie ludzi na ulicę. Tu pan Kaczyński w wywiadzie zapowiada nowy ład, strasznie broni wolności. W ogóle mówi, że on będzie szereg ustaw, które będą, których nie pozwolą żadnej, żeby była tendencja, by wolność nie tylko ograniczyć, ale zlikwidować. Dziwię się, że to mówi pan Kaczyński, bo oni robią wszystko, żeby tą wolność zlikwidować jakąkolwiek. Bo musicie Państwo wiedzieć, że w Polsce nie ma lewicy i prawicy. W Polsce jest lewactwo i prawactwo. Tak, lewactwo i prawactwo. Nie ma różnicy pomiędzy spaleniem, prawda, radio, jakiegoś tam wozu transmisyjnego TVN-u przez niektórych narodowców, czy obrzuceniu kamieniami Polsatu, czy TVN-u i tak dalej, od ataku wczoraj na tę dziennikarkę z mediów narodowych. To jest idealnie to samo. To jest idealnie to samo, proszę Państwa. Mamy przed sobą dwie wizje nazizmu. Nazizm zwany hitleryzmem, który opiera się na pojęciu rasy i narodu, i nazizm zwany stalinizmem, który opiera się na pojęciu klasy pracującej miast i wsi. Ja z przerażeniem posłuchałem takiego pewnego pana w pewnej takiej telewizji, która zbiera ciągle pieniądze, i pewnego pana na literę K, z przerażeniem posłuchałem, twierdzę, że no niestety ilość przeczytanych książek nie oznacza, że rozumie się to, co się przeczytało, i związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami. A patrzenie w sufit i wzrokiem w poszukiwaniu ziemi obiecanej i wyrażanie się w sposób bardzo inteligentny, dystyngowany, nie świadczy o inteligencji i dystynkcjach, tylko świadczy raczej o grze. Ponieważ w ten sam pan u towarzyszki panienki przypominał, proszę Państwa, wzruszonego i stremowanego fornala, którego pani hrabianka dopuściła do salonów, żeby tam stał, kłaniał się, tylko żeby buty wytarł i gnoju nie nalazł. Nie naniósł, proszę Państwa. I takie troszeczkę fornalskie to wszystko jest. Bardzo fornalskie. Ja nie mam nic przeciwko fornalom, ale bądźmy szczerzy, trzeba mówić prawdę i trzeba mówić prosto w rezultacie i dokładnie rozumieć to, co się dzieje na świecie. Ten podział między lewactwo i prawactwo, sztuczny podział, bo to jest podział dla ludzi. I to jest wszędzie. I to jest wszędzie, proszę Państwa. Oczywiście tak samo, no ale jestem, widzicie, zarozumiały. Jestem zarozumiały i trudno, będę zarozumiały, prawda? W odróżnieniu od pana K, który, mam z czego być zarozumiały, który wspaniale gra rolę fornalowego intelektualisty, w czym przypomina idealnie komunistę od trzech klasach szkoły podstawowej w 1945 roku zrobionego nagle ministrem. Szanowni Państwo, idę na całego, dlatego że już po prostu mam tego powyżej uszu, tak samo jak naszych tak zwanych geopolityków, którzy nie chcą widzieć jednej rzeczy. Nie chcą widzieć, że w zeszłym tygodniu prezydent Chin na Światowym Forum Ekonomicznym zniszczył całą geopolitykę, tworząc, proszę Państwa, propozycje, składając propozycje, a propozycje chińskie są propozycjami, na którym już wszyscy dyskutują, na temat stworzenia tak zwanego zarządu świata, czyli jakiejś grupy zarządzającej światem w stylu chińskim. Więc mamy tutaj przykład pewnego nazizmu, czyli stalinizmu kontra hitleryzm, proszę Państwa. I to w tej chwili idealnie dzieje się na świecie. To po prostu nasi geopolitycy również nie rozumieją, że skończyły się tradycyjne po prostu podziały tego świata, dlatego że, proszę Państwa, to, co zaproponował prezydent Chin, więc komunistyczne Chiny, dogadali się już ze swoimi wrogami ideowymi, jeżeli mówimy o ideologii w ogóle, jakiejkolwiek, ze wrogami ideowymi, czyli na przykład z twardymi kapitalistami, ponieważ wszyscy chcą zarabiać pieniądze i opanować biomasę, czyli tak zwanych ludzi, proszę Państwa, tak zwanych ludzi, więc widzicie. A tymczasem w naszym kochanym, proszę Państwa, kraju, jak Państwo wiecie, w kraju, w którym zajmujemy się aborcją i innymi rzeczami, nie schodzimy na poziom tego, co się dzieje na przykład w takiej Czerwionce. Mała wioska, proszę Państwa, mała wioska. Okazuje się, że mężczyzna, który uprawiał seks z psem, nie żyje, zmarł w czasie po tym stosunku. Nie wiadomo dlaczego dokładnie. Okazuje się, że można to zrobić i to o tym wszyscy wiedzą, że 21 stycznia 50-letni mężczyzna w celach seksualnych umówił się z właścicielem psa, Amstaffa, i po gwałcie na tym psie umarł, proszę Państwa. To nie jest żart, to jest Polska. To nie jest, proszę Państwa, kraje arabskie, to nie jest żaden trzeci świat. To jest prowincjonalna, wspaniała, mała, katolicka Polska, proszę Państwa, do której dochodzi do takich rzeczy i o tym my nic, i o tym my nic nie mówimy. Dlaczego mamy mówić, proszę Państwa? Mówimy za to, słuchamy za to pięknych słów pana Kaczyńskiego na temat wolności i na temat innych rzeczy. To jest taka mała historyjka. Oczywiście w tle jest tutaj cała wypowiedź, bo tutaj, jak wiemy, pan Obajtek dostał nagrodę. Ja wiem i z plotek już, to plotki, trzeba nazwać plotki, że dni Morawieckiego są policzone. Jest tylko kwestia, czy premierem będzie Obajtek z Orlenu, który kupił tytuły prasowe, ale bez siedzib. Proszę Państwa, bez siedzib, w związku z czym może sobie te tytuły będzie musiał płacić za siedziby, tak się robi interesy właśnie w tym, a albo uznamy jak nie Obajtek, to Błaszczak, proszę Państwa, no więc mamy wybór bardzo, bardzo ciekawy, ale my będziemy zajmować się po prostu aborcją. Prawda. Dzisiaj, jak Państwo widzicie, no tym ataku na dziennikarzy mediów narodowych mówiłem, to jest totalna bzdura, ale to tak jest, jest lewactwo i prawactwo. Chcę przypomnieć, że prawdopodobnie TVN też by się nie mógł pokazać na Marszu Narodowców, no ale i tak samo by ich zaatakowali. To jedno i to samo. Jedno i to samo, proszę Państwa. I co mamy dalej, proszę Państwa, jeszcze z tego wszystkiego? Aha, i też już nikt się nie dowiaduje, że sprawa respiratorów zamieciona pod dywan, ponieważ była pozytywna rekomendacja CBA i CBA twierdzi, że ono pozytywnie zarekomendowało wszystko, tylko potem coś nie zagrało, prawda? Oczywiście, że zarekomendowało pozytywnie, ponieważ swoje źródła zawsze się rekomenduje pozytywnie, prawda? No, jeszcze, proszę Państwa, z innych informacji jest coś niesamowitego, pokazujące stan w ogóle, jaki się dzieje w Polsce. I proszę Państwa, ja wiem, że ja w tej chwili skaczę z wielkich tematów na całkowicie dolne, ale tak powiem szczerze, że pokazuję również pewne takie, jakby powiedzieć, izolację tych polityków, tych 460, prawda, no i 100, nie będę ich dalej wymieniał, proszę Państwa. To proszę bardzo, mamy wyrok za zbrodnię miłości. Matka skazana na próbę zabójstwa 11-letniej córki w Rawiczu. I teraz proszę Państwa, sytuacja jest taka. 7 lat więzienia dostała matka z Rawicza, która próbowała udusić 11-letnią córkę, a jej syn, czyli brat tej dziewczynki, który pomagał, został skazany na 5 lat. Postraktował ich stosunkowo łagodnie, ponieważ matka i syn uwierzyli w groźby sąsiadki. To jest najciekawsze. Twierdzili, że jeśli nie zapłacą haraczu, ich córka i siostra trafi do burdelu. Tak twierdziła sąsiadka. Działanie obu oskarżonych było niezrozumiałe. Biegli wskazali, że oboje mogli pójść na policję i tak dalej. Tylko za co? Do próby zabójstwa doszło w styczniu 2018 roku w Rawiczu. Małgorzata G. wraz z synem Tomaszem zabrali swoją córkę i siostrę na działki. Tam mu próbowali otruć ją gazem, ale ta próba się nie powiodła. Tam potem zaczęli dusić ją sznurkiem i palcami. 11-latka straciła przytomność. Wtedy matka i syn planowali samobójstwo, ale dziewczynka nagle się ocknęła. O co chodzi? Otóż oni mieli sąsiadkę, Katarzynę H. przez cecha, która mieszkała w tej samej tajemnicy i zaczęła tych ludzi szantażować. Groziła również, że jeśli nie dostanie kolejnej wpłaty, 11-letnia córka Małgorzaty G. zostanie uprowadzona i trafi do burdelu w Niemczech. Katarzyna H. powoływała się na swoje rzekome kontakty w grupach przestępczych. Ci ludzie, biedni ludzie, brali tysiące pożyczek i kredytów i zapłacili jej 170 tysięcy złotych. Ale ponieważ już nie mieli, wiedzieli, że nie będą mieli pieniędzy, postanowili zabić tą córkę, żeby uchronić ją przed burdelem. Po prostu. Widzicie Państwo, do czego można doprowadzić człowieka, i to się dzieje na poziomie właśnie, na poziomie, proszę Państwa, takim dolnym zupełnie. Politycy mogą sobie mówić różne rzeczy, różne głupoty, ale tych tragedii ludzkich jest bardzo wiele. Ja sam zresztą, proszę Państwa, z takimi tragediami mam dużo do czynienia, bo ludzie się do mnie zwracają w różnych rzeczach, których każdy polityk, czy nawet policjant uzna za głupotę, a to nie jest głupota. Ci Państwo nie byli na policji, ponieważ nie mieli zaufania do policji. Uwierzyli jakiejś sprytnej sąsiadce. Zamiast po prostu sprawić jej manto i wziąć to wszystko, olać, obśmiać się, doprowadziliby prawie do tragedii. Na szczęście nikt nie zginął. Ale rodzina jest rozwalona, chociaż z tego, co czytałem, ta córka, proszę Państwa, ta córka utrzymuje kontakt z matką i wie, że to było zrobione z miłości do tej córki. Chciała uchronić ją przed groźnym losem. I teraz, proszę Państwa, to nie mogli zgłosić. Pani Izabelo, nie zna Pani chyba małych miasteczek i czy małych miejscowości i zamkniętych kręgów. Nie. Do kogo mieli zgłosić? Prawdopodobnie to już nie piszą w tym artykule, że, bo zbadałem tą sprawę troszkę wcześniej, że jeden z krewnych tej pani od mafii był policjantem. To wystarczy. Ludzie, którzy są niewykształceni, prości, są bezsilni. Na tym zresztą polega, proszę Państwa, rządzenie i ten nazizm jest potrzebna, potrzeba przywódcy, wierzy się jak w obrazek tego pana z telewizora, jednego czy dwóch, ale jednocześnie nie ma się zaufania do władzy, ponieważ ma się pewną świadomość, że ten pan z telewizora nie patrzy wszędzie i nie wie wszystko. Nie rozumiejąc, to jest tak, jak ludzie wiedzieli, o czym pisze zresztą córka Stalina, ludzie błagali ją, żeby powiedziała o tych wywózkach, o Syberiach, o tym, co robi NKWD, o czystkach, bo Stalin nie wie, ojciec narodu, on o tym nie wie, jego oszukuje. Adolfa Hitlera też pewnie oszukiwali, też pewnie o wszystkim nie wiedział. I tak myślą zwykli, normalni ludzie. To jest totalna, dlatego że systemy nazistowskie, te, o którym mówię, ten cały nazizm, który nie jest ideologią, tylko sposobem na zdobycie władzy, dojdziemy do tego zaraz, na zdobycie władzy i utrzymanie tej władzy, jest, proszę Państwa, jest proszę Państwa, problemem, to znaczy polega na wejściu całkowicie, zniszczeniu prywatności człowieka. Czyli stworzenia pewnej bierności człowieka i ta pani, ta rodzina, ona się uważała za niewolników. Ja to często słyszę od wielu ludzi, a co my możemy, jesteśmy niemali, nic nie znaczymy. I teraz proszę bardzo, proszę Państwa, walczymy o aborcję, o życie od samego poczęcia, a tu mamy normalne życie. O to nikt nie walczy. O to nikt nie walczy, prawda? Nikt nie walczy. Ludzie, którzy nie mają na adwokata, przegrywają. Ludzie, którzy nie mają na sąd, przegrywają, proszę Państwa. Nikt o to nie walczyć. Nikt o to nie chce i nikt o tych ludzi nie walczy. Naprawdę nikt o nich nie chce walczyć. Oni są sami zostawieni sobie. A tak przy okazji, proszę Państwa, to muszę teraz zmienić troszeczkę temat, bo Krzysiek Przybylak na Polsce Ludzi Wolnych, tam pojawi się Patronite na działania Polski Ludzi Wolnych, każdy może mieć swoją cegiełkę, my nie chcemy zbierać pieniędzy, to proszę tego nie wiązać ze mną. Ja wymyśliłem tą nazwę, wymyśliłem tą ideę i popieram tą ideę, ale ja w tym nie jestem, proszę Państwa. Ja powiedziałem, że ja nie będę walczył o żadne stanowiska, o nic. Ja mogę tylko doradzać, nadawać w radiu, mówić różne głupoty, być zarozumiałym, tak jak to ja zawsze jestem zarozumiały i cieszę się z tego, że jestem zarozumiały, dokładać panom K, panom S, panom innym, bo już. I to wystarczy, ale ja swoje już zrobiłem, ja nie mam zamiaru, proszę Państwa, nie nadaję się na to. Generalnie to dzisiaj stwierdziłem, że powinniśmy wprowadzić jakiś taki ustawowy zakaz pełnienia funkcji publicznych, znaczy funkcji publicznych, być osobą publiczną, pisać książki, robić różne pogadanki. Można oczywiście, ale pełnienia funkcji ministerialnych i rządowych, jak się skończy 60 lat. Bo tym ludziom po 60 w większości przypadków odbija, a sam jestem, odbija i zaczynają myśleć już o czymś innym i swoje własne choroby i swoją własność, starość zazdroszcząc wielokrotnie młodym, że są młodsi, przerzucać na ludzi i tak to wychodzi. I ci ludzie mają, i to wszędzie na świecie, ci ludzie, którzy już skończyli te 60 parę czy 70 lat, oni już powinni naprawdę, niech sobie piszą książki, pamiętniki, śpiewają, grają, spinają się, robią co chcą, nawet publicznie po prostu. Ale już lepiej niech nie rządzą krajem, bo w tym, bo ich własna skleroza, ich własne starcze kompleksy właśnie, ale służby Piotrowe, myślę, jakie służby tam. No i to jest, proszę państwa, na tej tak uważam. A druga rzecz, że powinno się stworzyć jakieś narodowe, czy polskie w ogóle kolegium psychiatrów, który każdego, kto chce zostać ministrem czy wiceministrem, oceni pod względem psychiatrycznym, czy nie jakiś idiotyzm. Pani Izabelo dzisiaj będzie dalej o nazizmie. W drugiej części będzie dość ciekawe, bo będzie już również o rodzinie. To jest raz. Druga sprawa, proszę państwa, to także tam, jak zobaczycie, proszę nie wiązać tego ze mną. Co ja mówię? No mówię po prostu, że ludzie po 60 bardzo często, i co widać po naszych, widać po politykach w tej chwili, również po Angeli Merkel i po Bidenie i po Kaczyńskim, po reszcie, ludzie po 60 mniej więcej stają się po prostu strasznie zazdroszczą młodym, że są młodsi, autentycznie. Kobitkom, tym młodym, że już nie wyglądają tak strasznie, jak, no, znaczy, że się nie zestarzały po prostu. Różne takie inne historie, proszę państwa. Ale tak uważam. I bardzo często te swoje starcze kompleksy, czy to, że wiecie państwo, bo człowiek po 60 to już jest w takim wieku, że jak rano wstanie i nic go nie boli, to znaczy, że umarł. I strasznie się boi, że umrze. W związku z czym ten swój strach, tą hipochondrię, to wszystko przerzucają na ludzi młodych. Nie wszyscy oczywiście, to oczywiście, bo ja na przykład taki absolutnie nie jestem, ale niestety bardzo często tak się dzieje w świecie politycznym. Pani Adelaido, jak to są bzdury, to pani Barbarako, pani przestanie zmieniać to. Ja i tak wiem, że to pani bzdury. Ma pani, skończyła pani 60 lat? Pewnie tak, więc pani się obraża. Czy tutaj są panie po 60 się obraziły na mnie? Nie, nie obraziły. Ale naprawdę, proszę państwa, żeby rządzić, to trzeba mieć dużej, więcej energii, niż ma człowiek po 60. To jest normalne, bo taka jest natura człowieka i takie jest życie, po prostu. Takie odczucia to są już po 40. Oczywiście są młodzi staruszkowie, ja się czuję o wiele młodszy, ale to ja się mogę czuć młodszy, ale moje ciało się nie czuje młodszy. W każdym razie uważam, że należałoby jednak ludzi po 60. Niech sobie śpiewają, niech się zamienią wszyscy w Rolling Stonesów, niech sobie robią co chcą. To są inne zupełnie zawody, ale od polityki mogą doradzać, mogą być konsultować, mogą komentować, mogą być pełni aktywni, ale takie rzeczywiste rządzenie zostawmy to młodszym. Bardziej rozumieją epokę i bardziej mają większy kontakt z epoką, w której mają rządzić, niż z tymi innymi, bo tak to zawsze każdy wspomina. Ach, jak tu fajnie było kiedyś za PRL-u. Ach, jeszcze jak było fajnie. Albo jak fajnie było przed wojną za sanacji nawet. Albo jak fajnie było właśnie. No. Pani mówi, że pani Izabela, że do polityki idą ludzie etycznie ułomni, zakompleksieni i to jest niezależne od wieku. Tak oczywiście i dlatego potrzebny jest jakieś kolegium psychiatrów, które ich wszystkich oceni, prawda? A ja mam 18, ciągle 18, tylko ten 2 rośnie co roku, pani Aniu. Ja też mam ciągle 18, proszę państwa, oczywiście. No, tak to się niestety dzieje. W każdym razie, proszę państwa, jak dzieją się różne rzeczy, chcę państwu jeszcze powiedzieć, tylko się nie bójcie, proszę państwa, nie bójcie się. Minister Zagłady zapowiedział, że od marca ma być Narodowy Program Ratowania Zdrowia Polaków. Ale znowu na szczęście Polaków, więc obywatele polscy innej narodowości nie mają się co bać. Po prostu. Już tak zapowiedział. W dodatku zapowiedziano również, i to jest najciekawsze, i to jest właśnie zanim przejdę do drugiej części, proszę państwa, i gdzie już będzie o tym nazizmie i jak to ma wpływ na rodzinę, to powiem to, co widać wyraźnie. Otóż, proszę państwa, dzisiaj od 1 lutego łaskawie rząd otwiera galerie. I wszyscy już z tego, bo to tutaj ci przedsiębiorcy. Nieprawda, że przedsiębiorcy wymyśleli. Nieprawda, że przedsiębiorcy to zwyciężyli. Galerie należą do najbogatszych, nie zawsze polskich ludzi, czy też przedsiębiorstw, czy spółek. W galeriach na ogół większość sklepów należy do międzynarodowych sieci, dość dużych, właściwie korporacji. To jest tak samo jak z tymi Biedronkami, Żabkami. To też jest korporacja. Korporacje wygrały. Nie otwieramy przecież fryzjerów, nie otwieramy przecież siłowni czy tych wszystkich różnych rzeczy. Otwieramy tylko to, co jest międzynarodowe i wielkie. Prawda? I wielkie, czyli korporacje. Jest to tym coś wspólnego, ponieważ, proszę Państwa, tak się dziwnie składa, że w Niemczech za rządów Adolfa Hitlera tak zwana prywatna mała inicjatywa miała również dość troszeczkę pod górę, ale na przykład wiele restrykcji, w tym również związanych z ustawami norymberskimi, nie dotyczyły największych korporacji. Krupa, Tyssena, on mógł nadal mieć Żydów jako inżynierów, kierowników, dyrektorów, co było niezgodne zresztą z ustawami norymberskimi, ale do nich Hitler puścił oko. Ich to nie dotyczyło. Całe te największe przemysły i największe korporacje, dzisiaj mówiąc dzisiejszym językiem, niemieckie, czyli Thyssen, IG Farben Industrie, czy proszę Państwa, czy Krupp, tam ustawy norymberskie nie dochodziły. Dochodziły za to jakiegoś drobnego geszefciarza, drobnego teatru, nawet do teatrów drobnych, różnych, drobnych rzeczy, proszę Państwa, pełnego świata nauki, kultury i tak dalej, te, które właściwie nie miały pełnego wstępu, chociaż też niektóre badania, proszę Państwa, prowadzone również naukowe, czy te takie bardziej politechniczne, przez i sponsorowane przez Tyssena, czy Krupa, szczególnie te zbrojeniowe, tam też była cała masa naukowców żydowskiego pochodzenia, których również ustawy norymberskie nie dotyczyły. Także widzicie, proszę Państwa, no. Także widzicie, proszę Państwa, jak to ładnie się wszystko pięknie koloruje. Także pani Kowalska swojego sklepiku, nie o tym, czy tam sklepiku, czy pan Kowalski swojej małej siłowni nie otworzy, żeby żyć, żeby zarabiać, prawda? Muzeła za to otworzyli, jakieś teatry, jakieś różne rzeczy, basenów nie, po prostu. No, a popływać można w wannie, oczywiście. Okej, okay, proszę Państwa, do nazizmu i do tego, co chcę powiedzieć na temat, bo to dzisiejszy główny temat ma być dzisiaj, proszę Państwa, to będzie w drugiej części. To ma być temat po prostu, to ma być pod tytułem, jak to ma być, nazizm, no jeszcze to nie jest ideologia, to jeszcze powtórzę, rodzina i prywatność obywatela. Proszę Państwa, i o tym chciałem, bo wczoraj mówiłem głównie o mediach i propagandzie, chociaż to zawsze będzie, także wiadomo. No. Pani Izam to potwierdza, że to winnie ukłon w kierunku korporacji im dać działać, a przedsiębiorców uwalić, żeby korporacje mogły ich przejąć ze szczególnym uwzględnieniem sieci hotelarskiej, gastronomicznej. Tak, ale jest jeszcze jedną rzecz, Pani Izabel. Jest jeszcze jedna rzecz, chodzi o dzieci. Chodzi o młodzież, bo w tym momencie ja zupełnie nie rozumiem, w jaki sposób przed zarażaniem się po prostu, nawet to ciężko komentować, skoro polski minister zdrowia, już go tak nazwę pełnym tytułem, przyznaje, że oni wzorują się na Ameryce. Tylko że w Ameryce jest zupełnie inny system, zarówno ruchu społecznego, zachowania społecznego i struktura społeczna. Już mówiąc prosto, tam się jeździ, a nie chodzi po chodnikach, bo nie ma chodników. No. Pani Adelaide, jak panią to nudzi, to przykro mi. No. Okej, okay, proszę państwa. A właśnie, jeszcze wracam do tego. No i jeżeli ja słyszę ministra polskiego rządu, który mówi, że on w rezultacie wszystko, co jest w Polsce, to się wzoruje na Amerykanach i Ameryce, no to jest w ogóle bez sensu troszeczkę. To zupełnie bez sensu. Proszę Państwa, tutaj mi taka jedna Agata napisała i bardzo ładnie mi napisała, że Badania są o bierności wobec krzywdy, to wyuczona bezradność, jest takie pojęcie psychologii. Dzieci za zdaną krzywdę będą brać na siebie, będą czuły się wręcz odpowiedzialne za zachowanie oprawcy. To wychodzi w dorosłym życiu w terapii. Jest taki paradoks, kiedy człowiek jest bezbronny i bezradny, stwarza sobie iluzję poczucia wpływu i wchodzi w poczucie winy. Wychodzi na to, że człowiek nie jest w stanie zmierzyć się z bezradnością i z lojalnością, albo strachu i albo ze strachu robi winowajcę z siebie. Moja taka jedna Agato, to i słuchajcie Państwo, to jest, proszę Państwa, bardzo dziwna rzecz, ale na tym to polega właśnie zarządzanie państwem poprzez właśnie nazistów, bez względu na to, czy to są prawacy, czy lewacy, ci naziści. Ten nazistowski sposób zarządzania państwem, bo jak już Państwu powiedziałem, i że nazizm polega na, nazizm nie jest żadną ideologią, jest to sposób na zdobycie władzy i utrzymanie tej władzy. I były dwa główne, które teraz zamieniły się i które troszeczkę walczą ze sobą, ale to być może u nas w Polsce to widać, ale na świecie niestety ten stalinowsko-trockistowski nazizm zaczyna panować. Ale zanim do tego dojdziemy, to tutaj jeszcze jest taka sprawa, bo tutaj ktoś mnie pyta, mnie pan Krzysztof, bo tam doniesiono, Konfederacja doniosła na, chyba tylko doniosła do prokuratora, na ministra zdrowia Szumowskiego. Panie Krzysztofie, to chyba tylko po to, żeby w przyszłych wyborach powiedzieć tak, bo byśmy na niego donieśli, bo nie ma sensu donosić na tej, nie ma sensu donosić na tą, na prokuraturę, do prokuratury, do tej prokuratury nie ma sensu donosić na kogokolwiek, bo wiadomo, i szczególnie wtedy, kiedy wie się, jaki będzie wynik, i Konfederacja dobrze wie, jaki będzie tego wynik, więc po co to robi? Tu lepiej inaczej to trzeba wszystko zrobić. Jakby tak naprawdę chcieli obalić tą karuzelę, to by zaczęli działać na przykład razem z tymi kobietami, nie patrząc na swoje poglądy polityczne, z takimi ruchami jak Polska Ludzi Wolnych czy inne ruchy, które chcą naprawdę obalić system i obalić karuzelę, a nie to, a nie wzmacniać tej karuzeli, ale panowie mają już te różne rzeczy, mają przede wszystkim immunitety i mają to wszystko gdzieś, także panie Krzysztofie, to jest bez sensu. To jest troszeczkę, to jest bez sensu. Totalnie bez sensu. Natomiast ja chciałem Państwu coś powiedzieć, zanim przejdę dalej. Otóż, proszę Państwa, według wszystkich danych, i te dane Państwu przytoczę, w roku 2020 zmarło w Polsce 486 tysięcy ludzi, przy urodzeniu 357 tysięcy porodów, urodzeń, nie wszyscy przeżyli oczywiście. Jest to ogromny spadek od 2017, spadek jest o prawie 100 tysięcy, a wzrost jest bardzo duży, z 403 na 486 tysięcy ludzi. Dla porównania, dodam Państwu, oczywiście proszę Państwa jeszcze jedna rzecz, to nie są zgony covidowe, jak tłumaczy rząd, to są zgony ze względu na niedziałanie służby zdrowia. W wielu wypadkach podciągane to jest pod covid, ale z tych 486 tysięcy może z tego covidu jest 50-60 tysięcy. Cała reszta to są tak zwane choroby towarzyszące, zarówno młodych, jak i starszych ludzi, którzy plus samobójstwa, proszę Państwa, o których nikt nie mówi. Dla porównania powiem Państwu, że w czasie II wojny światowej, zaraz, w czasie II wojny światowej we wrześniu 1939 roku, według oficjalnych oczywiście danych, zginęło w czasie walk, zginęło około 60 tysięcy żołnierzy polskich, natomiast cywili zginęło około między 50 a 70 tysięcy. To są ci, którzy zginęli na skutek zbrodni Wehrmachtu i SS, ale i ci, którzy na skutek bombardowań i działań wojennych bezpośrednio. Liczba poległych żołnierzy jest dość precyzyjna, tutaj przepraszam, to jest 68 do 70 tysięcy. Natomiast cywili, ja tutaj dodałem trochę, bo oni się kłócą, bo samych ofiar bombardowań i egzekucji było około 16 tysięcy. w ciągu całej kampanii wrześniowej. Także, proszę Państwa, łatwo to obliczyć, że około 130-140 tysięcy ludzi w Polsce zostało zabitych, czyli zginęło we wrześniu 1939 roku. Nie było jeszcze takiego roku, żeby ta liczba przekroczyła. Ta liczba przekroczyła generalnie w ciągu całego 1939 roku. Ta liczba wyniosła, bo już później pierwsze egzekucje i tak dalej po działaniach wojennych, ale ta liczba wyniosła, i proszę wziąć pod uwagę, że w tym to wliczone są również mordy NKWD w tym układzie, bo jeszcze nie było przecież Katynia. Wyniosła gdzieś około 230-240 tysięcy obywateli polskich, proszę Państwa. Obywateli polskich, prawda? Więc porównajcie tylko te dane i proszę nie mówić, że to demagogia. Właśnie. Proszę Państwa, wczoraj zacząłem mówić na temat, wracajmy proszę Państwa do tego nazizmu. Proszę, wczoraj nie zacząłem mówić tylko na temat i dzisiaj mi podrzucił Pan jeden z moich czytelników facebookowych i bardzo słusznie mi podrzucił Heideggera. Bo ja już nie chciałem wczoraj mówić o troszeczkę o Heideggerze, który z jednej strony poparł nazistów i narodowy socjalizm od roku 1931, więcej współpracował z Gestapo, donosił na ludzi, donosił na innych tam ludzi, ale po wojnie on bardzo często tłumaczył, że on nie traktował nazizmu jako ideologię, tylko jako wyraz swojej własnej filozofii, tej filozofii, którą Heidegger stworzył, nie chcę omawiać tej filozofii w tej chwili, i jako, że był to sposób na uzyskanie władz. I to jest troszeczkę, tu Heidegger miał rację, ponieważ, proszę Państwa, Adolf Hitler zrobił eksperyment zwany puczem monachijskim. Widział, w jaki sposób Freikorpsy i w jaki sposób słaba Republika Weimarska rozprawiła się z próbami rewolucji ze strony Spartakusa i komunistów. Chciał spróbować, czy w podobny sposób Republika Weimarska zareaguje, jeśli prawicowe, teoretycznie związane z nią i wychodzące z tych Niemiec ugrupowania, tą władzę zdobędą w sposób podobny. Przy czym pucz monachijski nie chodził o władzę w Niemczech, tylko o władzę w Bawarii. Notabene sam Hitler, i to o tym piszą również jego biografowie i różni ci, którzy w nim, oczywiście on tego nie pisze w Mein Kampfie, uważał ten pucz, że ten nie był taki pewny wybuchu, że ten pucz dojdzie do skutku i że ten pucz się w ogóle uda. I natychmiast zresztą po przegranym puczu, co było mu też zresztą potrzebne w życiorysie, napisał i to widać wyraźnie w Mein Kampfie i generalnie w tym, co później Hess zeznawał, i nie tylko Hess, i ci, co z nim siedzieli, Hafsztangel i inni, którzy pisali na temat w ogóle Hitlera w jego czasach, on wiedział dobrze, że słaba Republika Weimarska nie pozwoli na żadną rewolucję. Ona się zjednoczy, okaże się być mocna, jeśli chodzi o rewolucję. Zdobyć władzę można tylko i wyłącznie poprzez różnego rodzaju działania, ale parlamentarne w ramach tego systemu. W ramach tego, proszę zauważyć, że on stworzył bojówki, stworzył SA i tak ładnie mówi tam cała, bo my mamy taką trochę sowiecką historiografię na ten temat, ale on nie przekroczył granicy, którą przekroczyli komuniści. Nigdy w życiu nie zaatakowali żadnej prywatnej własności. Do mniej więcej 1933 roku nie atakowali również banków żydowskich, nie atakowali żydowskich sklepów, nie atakowali nic. Były te hasła antyżydowskie, różne historie, ale nie atakowali. Nie atakowali, proszę Państwa. Oczywiście Hitler potrzebował filozofii, między innymi podpierał się różnego rodzaju filozofią, bardzo dużo zresztą w organizacji swojego działania, i on czy Himmler wzięli z kościoła katolickiego i nawet tego nie ukrywali po prostu. Nie ukrywali nawet tego, że jest to dla nich wzorem. Przede wszystkim uderzyli w rodzinę. Uderzyli w cudzysłowie. Bo co najważniejsze dla Hitlera było, to był nowy człowiek po prostu. Proszę Państwa, wszystko to, co mówię, dotyczy Niemiec. Nie dotyczy tylko Niemiec, czyli Rzeszy, III Rzeszy, nie dotyczy narodów podbitych i tej formuły, którą Hitler nazwał Untermenschami, czyli tych wszystkich gorszych rasowo teorii. Oparto na rasie, czyli na takim upokorzeniu narodu, tak jak tutaj pisze właśnie nam Agata, ludzi, którzy z poczucia winy za krzywdy niezawinione wzięli na siebie i czuli się po prostu posłuszni i skrzywdzeni, i potrzebowali kogoś, kto będzie pewnego rodzaju emanacją ujścia tej winy, odkupienia za te winy. Tak, bo Hitler się stawiał i propaganda go stawiała w roli odkupiciela za winy również społeczeństwa niemieckiego, które przegrało I wojnę światową. Oczywiście do tego dochodzą sprawy ekonomiczne i tak dalej, ale nie było kryzysu, ale Hitler już praktycznie kryzys zamierzył, jak Hitler przejął władzę. To zresztą co innego. Natomiast, proszę Państwa, w III Rzeszy jest taka fajna, zresztą bardzo ciekawa książka, czy praca z 1939 roku, Niemcy, naród bez młodzieży. Napisał to profesor Czuma. I tam jest bardzo szereg takich bardzo ciekawych danych. Otóż, proszę Państwa, w III Rzeszy, zaraz tutaj go przerzucę sobie na odpowiednią stronę tego dziełka. O, gdzie to było? Oho. W III Rzeszy przede wszystkim bardzo chciano, aby wzrosła tak zwana dzietność. Czyli, nie wiem czy wiecie, proszę Państwa, że w roku 1938 wprowadzono zasiłki dla rodzin obarczonych licznym potomstwem, ale to dla dzieci, które mają dzieci w szkołach średnich i wyższych. Dalej były, wcześniej były również takie dalsze zasiłki dla rodzin o liczbie dzieci od 5 dzieci wzwyż. Rodzina, która ma dochodu więcej, nie miała dochodu więcej niż 2100 marek rocznie lub majątku więcej niż 50 tysięcy marek, nie korzystała z takiej renty, więc były jednak pewne ograniczenia. Udzielono również tak zwanych pożyczek małżeńskich. To pożyczka wynosiła od 600 do 1000 marek, a po urodzeniu dziecka odpisywało się 1/4 pożyczki, po czwartym dziecku dług zostaje całkowicie umorzony. Wydaje się idealne to, żeby ludzie żyli, żeby ludzie się rodzili, prawda? Tymczasem, proszę Państwa, jak się okazało, w roku mniej więcej 1938, po pozornej między 1934 i 1935, 1936 roku, pozornie wzrosła ta dzietność, ale tak zwany współczynnik demograficzny w Rzeszy Hitlerowskiej był niewiele większy, ponieważ on wynosił 3,7 w Republice Weimarskiej, a wzrósł raz do 4,1 i potem spadł znowu do 3,7 pod koniec lat 30. W roku 1938 nosił 3,7. Dla porównania, w Polsce w tym samym okresie, w latach 30., współczynnik demograficzny wynosił 12,1. We Francji 7,1, w Anglii 8,3, w innych krajach był dużo większy od Niemiec. Cały ten program zbadano i z około pożyczki wtedy dostało jakieś, tam obliczono, że jakieś ponad 100 tysięcy małżeństw. I okazało się nagle, że 90% tych małżeństw ograniczyła się tylko do jednego dziecka. Proszę Państwa. Okazało się, że nie przeszło to po prostu. Co więcej, również w roku 1933 i 1934 zakazano całkowicie aborcji. Co więcej, zakazano w Rzeszy Niemieckiej całkowicie aborcji, a policja nazistowska zamknęła wszystkie ośrodki zajmujące się zapobieganiem ciąży. Zabroniono reklamowania środków antykoncepcyjnych, a w roku 1941 zakazano ich sprzedaży w ogóle generalnie sprzedaży i zsyłana do obozów koncentracyjnych tych, którzy nielegalnie sprzedawali środki antykoncepcyjne. Natomiast aborcja od samego początku była karana trochę tak jak homoseksualizm. To były dwie jedne z pierwszych reform. Homoseksualizm, który był karany zesłaniem do obozu koncentracyjnego i w rezultacie śmiercią, i aborcja. Dlaczego? Dlatego chodziło o to, że Hitler wiedział dobrze, że jeżeli pomoże chociaż troszeczkę najbiedniejszym rodzinom, da im te pieniądze, które oni i tak będą zwracać w inny zupełnie sposób, da im te pieniądze, to oni będą go popierać, bo będą spokojni o dzieci. Spokojni, proszę Państwa, o swoje dzieci. Że będą te dzieci miały coś zjeść. I rzeczywiście. Tylko że w międzyczasie, bo przez cały okres III Rzeszy nie wzrosły zarobki robotników, ani zarobki tych pracujących, nie wzrosły w ogóle. Przez cały okres III Rzeszy, no już pod 1943 roku to wiadomo, wojna i tak dalej, ale powiedzmy w tym okresie 1933-1939. Co więcej, one spadły. Autentycznie, relatywnie spadły te zarobki, ponieważ pieniądze na te becikowe, na te pożyczki, kredyty, na te różne gratyfikacje, między innymi dla tych, którzy mieli więcej niż pięcioro dzieci, te złote krzyże i różne gratyfikacje, były, proszę Państwa, kosztowały państwo bardzo dużo. Robotnik został obciążony i musiał przymusowo płacić na zdrowie, pomoc zimową, związki zawodowe i różne inne historie. Jak obliczał to, i to jest gdzieś u Kershaw'a, czy nie chcę, nie mogę podawać wam źródła, ale chyba to jest w prawach demograficznych. Nie, no nie. To jest ciekawe, bo jeszcze jest jedna ciekawa książka, proszę Państwa. To te zarobki robotników niemieckich spadły minimum o 20%. I one co roku były coraz mniejsze. Przy odpowiedniej polityce cenowej, a więc to trochę przypomina NRD, bo zostawiono podstawowe artykuły żywnościowe tak samo. Czy dotowano takie zabawki jak radio i nikt nie zwrócił uwagi, że na przykład mięso kosztuje coraz drożej i coraz trudniej go dostać, ale radio dostał każdy, bo to było dotowane przez państwo. Program Kraft durch Freude był dla przemysłu zbrojeniowego, był programem propagandowym, na którego Niemcy dużo ładowali pieniędzy. Ale w sumie ludzie byli bardzo zadowoleni, z tego, że dostają na te dzieci, ponieważ realizowano ich doraźne potrzeby. A więc można dziecku kupić skarpetki, majtki i tak dalej. A potem zachodzi się w głowę, z czego zapłacić czynsz, komorne, inne historie, proszę Państwa. Także to jest takie właśnie było wrażenie. Na tym to mniej więcej polegało. Oczywiście w porównaniu w tych wszystkich największych niemieckich koncernach, ich chyba było 7, nie będę wymieniał wszystkich, chyba 7 czy 8, obliczono, że ich zyski wzrosły 3 czy 4-krotnie w tym samym okresie, proszę Państwa. Natomiast cała reszta nawet się nie zorientowała, w jaki sposób jest robiona po prostu w jaja dosłownie. Proszę Państwa, lekarstwa takie na dość poważne choroby były trudne do zdobycia i były bardzo drogie, ale pervitin, czyli coś w rodzaju amfetaminy, była dostępna w każdym kiosku jako dostępna w każdym kiosku, jakie było, a to po prostu po to, żeby społeczeństwo się uspokoiło. Czyli naćpało po prostu, bądźmy szczerzy. No. Tu pan Radek, który o czym mi przypomina, tak, rzeczywiście, bo jednocześnie Adolf Hitler przede wszystkim rządy nazistów wprowadziły bykowe, które płacili kawalerowie, ale także niezamężne kobiety zostały obłożone później tym podatkiem, bezdzietne kobiety, nie to, że niezamężne. Co więcej, Hitler nawet zalegalizował tak zwane Freundschafty, czyli te małżeństwa i kobiety po prostu byleby tylko rodziły dzieci. Nieważne. I to nawet się zgodził. Cały ten program Lebensborn, czy programy nazistowskie, programy rozmnażania się. Jednocześnie wprowadzono niesamowitą indoktrynację do szkół. Indoktrynację ideologiczną szkoły stały się tylko i wyłącznie ideologiczne. I na to Hitler zwrócił uwagę. Mniej na uniwersytety, mniej na licea, ale właśnie na podstawówkę. Nie zapominajmy, proszę państwa, że w roku 1939 on już miał 18-latków wykształconych w III Rzeszy. Ci 18-latkowie 6 lat wcześniej byli dziećmi. Oni mieli lat 12 i byli dziećmi. W związku z czym on postawił na to za pomocą szeregu różnych innych historii. Co więcej, proszę państwa, stworzył również pojęcie rodziny i państwo zaczęło regulować wszystko dokładnie. Jak trzeba myśleć, jak trzeba mówić i jak trzeba wychowywać dzieci przede wszystkim. Proszę państwa, te wszystkie barnewarne, czy te holenderskie, te instytucje do ochrony dzieci, czy jugendamty, to wszystko ma swoją, proszę państwa, swoje źródło, na przykład w tak zwanych V-manach i jakby to powiedzieć, każdy dom miał swojego przedstawiciela NSDAP i takiego, który pilnował. Ponieważ tak się składa, że wśród zadań, które dawało SS i Gestapo swoim V-manom, ludziom, Kreisleiterom, czy tym wszystkim tym leiterom partyjnym w dzielnicach, w blokach, w grupach bloków, bo oni tak to robili, było również zadanie sprawdzić, jak się wychowuje dzieci, proszę państwa. I oni te dzieci potrafili odbierać w bardzo ostry sposób i dawać do różnego rodzaju ośrodków rehabilitacyjnych, które stworzyli. Sam pomysł szkół na pola, czyli National Politische Schule, szkół na pola, był, proszę państwa, programem, który się na szczęście nie udał, do kształcenia młodzieży, tej zwykłej, nie młodzieży, proszę państwa, z elity, tylko tej zwykłej, z robotników, zabierania tej młodzieży i kształcenia w tych szkołach na przyszłego Herrenvolku. Nie Herrenvolku, który będzie rządził, bo żaden z tych ludzi i tak by nie został nigdy przywódcą partyjnym po Napola, ale był potrzebny do głoszenia dalej wśród młodzieży tej całej ideologii. To było piękne, bo tam się młodzież bawiła w wojsko, różne śpiewy, różne rzeczy masowe i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie, proszę państwa, to Hitler wykorzystał jeszcze jedną rzecz. Jest taki w Rzymie w dniu 8 września 1931 roku odbył się Międzynarodowy Kongres Badań Ludnościowych i niejaki Edward Rosset z Polski, książeczka została potem wydana w Łodzi w 1933 roku, wygłosił referat Prawa demograficzne wojny, w którym wyraźnie mówi, że społeczeństwa powojenne przede wszystkim po zakończeniu działań wojennych i społeczeństwa, które są cały czas w zagrożeniu, starają się jednak i społeczeństwa, kiedy minie to właśnie zagrożenie, starają się rodzić jak najwięcej dzieci. Natomiast społeczeństwa utrzymywane w zagrożeniu cały czas i utrzymywane w strachu, że ich egzystencja po prostu wymierają, u nich, że ich egzystencja po prostu może w każdej chwili stanąć, że jutro nie będzie miało gdzie mieszkać, starają się jednak ograniczyć liczbę dzieci. To mówię w bardzo dużym skrócie, oczywiście, bo to jest dość duża książeczka tego Rosnera. Warto to sobie gdzieś tam znaleźć i przeczytać, proszę państwa. Adolf Hitler przerwał to, tu pana Karagdziusz Krawczyk mi odpowiada, to co się nazywa więzi poziomy. To było głównym zadaniem rządu hitlerowskiego. Zresztą Goebbels tego nie ukrywa. I tutaj chciałem taka uwaga, bo dzisiaj usłyszałem również gdzieś w jednym historycznym znanym piśmie, też prawicowym, na temat, że obronę wydania Mein Kampfu, bo tam jest umysł Adolfa Hitlera przekrojony, nieprawda. Absolutna nieprawda. Mein Kampf jest stekiem bzdur, który słowotokiem, który ma ukryć jakby dążenie do za wszelką cenę do zdobycia władzy i utrzymania jej w każdy możliwy sposób. W każdy możliwy sposób. I Goebbels o tym wyraźnie mówi, bo on w jednym z tych swoich pamiętników krytykuje, on nawet raz publicznie skrytykował Mein Kampf, potem się tego wstydził strasznie, bo to już nie było sensu krytykować, bo stworzono z tego Biblię, po prostu coś w rodzaju Biblii, zresztą tak był traktowany Mein Kampf, jest dość ciekawy dokumentalny film jeszcze z Rzeszy Niemieckiej o tworzeniu specjalnych Mein Kampfowych tomów, proszę Państwa. Ale wejście w rodzinę, zabranie po prostu rodzinie dzieci, czyli dzieci są własnością państwa. Pamiętajcie Państwo, na to wiąże się wiele rzeczy, czyli kwestia decyzji o urodzeniu dziecka staje się decyzją państwową. To nie ma nic wspólnego z etyką, bo on chciał mieć, tych swoich planów, on potrzebował bardzo dużo Niemców, 200-250 milionów Niemców, a przede wszystkim potrzebował mięsa armatniego i o tym wiedział. I o tym dokładnie wiedzieli. Wiedział również, że nie jest w stanie w tej sytuacji, jakiej są Niemcy, nie jest w stanie zarówno wszystkich wyżywić, nie jest w stanie zapewnić tej odpowiedniej dzietności, ponieważ na skutek schorzeń wojennych, traum kryzysowych, społeczeństwo jest rozchwiane psychicznie, w związku z czym trzeba pójść na ilość. Stworzono zresztą obraz rodziny, który jest całkowicie sprzeczny z tym, co reprezentowali ze sobą hitlerowscy bonzowie, czyli ten odpowiedni wizerunek kobiety, blondynki, podstawnej blondynki o szerokich biodrach. Tak nawet była cała reklama. I powiem szczerze, że również Hugo Boss i te wszystkie domy mody również się po tym podporządkowały. Wzór kobiety niemieckiej po prostu, bo szerokie biodra, czyli rodzi dzieci, prawda? Jedyną właściwie, tak można by powiedzieć, rodziną taką typową hitlerowską, to była oczywiście rodzina Goebbelsów i sześcioro dzieci Goebbelsa, ale czy to była taka właściwa rodzina? Nie, bo Goebbels był, zdradzał tą Magdę jak tylko mógł i ona się z nim wielokrotnie chciała rozwieść, ale ponieważ ona właściwie kochała Adolfa Hitlera, no to uległa namową Hitlera i się z nim nie rozwiodła, w końcu zamordowała te swoje dzieci, to też widać, jest totalna paranoja. Magda właśnie, Magda Goebbels, ale zarówno Göring, jak i Himmler, który nawet, jak już Państwu mówiłem, proponował wielożeństwo i miał jedną kochankę tu, drugą tu i tam jeszcze parę innych, czy nawet Heydrich, czy cała reszta. Nie mówiąc już o kryptohomoseksualizmie i ukrytych homoseksualistach w rządzie III Rzeszy. Tam nie było wzorowych rodzin. To było tylko i wyłącznie dla tłumu, proszę Państwa, autentycznie dla tłumu. I tłum w to uwierzył, ponieważ ludzie byli wykończeni, ludzie byli zastraszeni, bali się. Tym bardziej, że nastąpiły pewnego rodzaju również socjologiczne sprawy związane na przykład z Żydami i opaskami. Proszę Państwa, opaska, czy gwiazda, którą Żydzi musieli nosić, jest koloru żółtego. Nie jest to związane z żadną żydowską barwą, wiarą i tak dalej, nie. Żółty jest symbolem trucizn. I nakazanie ludziom nosić tych opasek jest odczłowieczeniem tych ludzi i podświadomie, proszę Państwa, żółty kolor w przyrodzie jest ostrzega, jestem trujący. I zastosowanie tego jest taką zabawą, proszę Państwa, socjologiczną, taką bardzo dużą zabawą, przepraszam, takim, nie powinienem powiedzieć zabawą, tylko to jest taka metoda socjologiczna, manipulacja. To jest to odczłowieczone, trujące społeczeństwo. To nie są ludzie. To są truciciele. Razem z tym idzie cała propaganda. Ostrożnie z nimi. Odczłowieczenie. Dzisiaj, proszę Państwa, tak Panie Marku, dzisiaj, proszę Państwa, robi się to zupełnie inaczej. Ale to zaraz, dzisiaj, proszę Państwa, maseczka. To, czy po czym identyfikujemy, rozmawiając z człowiekiem, to jego wyraz twarzy, grymasy ust, bo widzimy jego słowa. Tak, widzimy jego słowa i o to chodzi. W związku z czym, jeśli mamy, proszę Państwa, na ustach maseczki, jesteśmy całkowicie zanonimizowani, wchodzimy do biomasy. Jesteśmy po prostu kimś w rodzaju, jakby to Państwu powiedzieć, nie jesteśmy osobami. To, co Orwell nazwał unperson. Jesteśmy unperson po prostu. Jesteśmy zdepersonalizowani. Jesteśmy po prostu biomasą. Rozmawiając, czy idąc na ulicy, widząc drugiego człowieka, który jest w maseczce, czy rozmawiając nawet z panią sklepową w maseczce, ja nie odbieram połowy tego, co powinienem odebrać. I ona też ode mnie. To jest właśnie to. Adolf Hitler i przede wszystkim Himmler i cała reszta inwigilowali społeczeństwo, postawili bardzo dużą metodę na inwigilację społeczeństwa poprzez różnego rodzaju właśnie V-manów, różne źródła, różnego rodzaju rzeczy, czy wytworzenie w nich potrzeby szukania wroga. Proszę Państwa, tego nie robi się teraz za pomocą ludzi. Od tego są w tej chwili, mamy media społecznościowe. Dzisiaj z przerażeniem dowiedziałem się, że powstała cała grupa w Stanach Zjednoczonych młodych ludzi, którzy wyszukują w mediach społecznościowych zwolenników Trumpa i czy zwolenników tego tych różnych dziwnych organizacji i donoszą do FBI. To jest coś strasznego. Jest taka wspaniały fragment i odcinek w Twilight Zone, który pokazuje człowieka, którego całe życie było zbieranie fajli i donoszenie do FBI i do wszystkich, że ten jest komunistą, ten źle przyparkuje i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie to, proszę Państwa. To jest właśnie to. Maska, proszę Państwa, stanowi, tutaj pani Ania Karnia pisze, barierę społeczną, nie tylko barierę społeczną. Maska stanowi odczłowieczenie, wszystko, depersonalizację. I może dlatego wszyscy chcą, aby tą maskę nosić. Zresztą, proszę Państwa, ja mówię bardzo często, tutaj wszedł ktoś, kto nagle się tutaj znalazł, bo przecież są inne, ważniejsze strony, przecież były, po co ma słuchać tego Wrońskiego, który znowu pierdoli o nazizmie, prawda? I zadowolony, i nawet nie wie, o czym mówię. Ale wszedł, aby być. To jest troszeczkę bez sensu. Bez sensu. I bo tego nikt nie rozumie i tak mniej więcej pobieżnie. I to widzę po tych ludziach, idealny produkt tego nazizmu, który istnieje. Bo ten nazizm istnieje, proszę Państwa. Różnica jest tylko jedna. Jedni się opierają na pojęciach krwi, narodu i tak dalej, inni na pojęciach klasy. Jedni wrzeszczą, że nacjonalizm, drudzy internacjonalizm, ale wszystkim chodzi o to samo. Chodzi o to, proszę Państwa, żebyśmy byli bezmyślną biomasą. Biomasą, którą można w każdej chwili zagonić do jakiegoś rogu i będzie robić to, co chce. Tak jak to zrobili Niemcy w 1939 roku, którzy poszli na rzeź, nie wiedząc dokładnie o co. Poszli na rzeź, proszę Państwa. Oni dokładnie nie wiedzieli o co. Oni w to uwierzyli. To jest ta tresura. Zamykam, a wiem, że są również plany, i to słyszałem o tym, plany, że o zakazie rozmów w autobusach i w środkach, bo w ogóle tam, gdzie się jest prywatny. Rozumiecie Państwo? Na tym to niestety polega. Także, proszę Państwa, u nas nie było. Nie ma prawactwa, nie ma prawicy ani lewicy. Jest tylko prawactwo i lewactwo. I wszyscy chcą tego samego, ponieważ ani ci prawacy nie zniosą masek, ani lewacy nie zniosą masek. Problem polega, że na maskach prawaków będzie orzeł albo symbol narodowy, a na maskach lewactwa będzie błyskawica. Niestety. Właśnie, proszę Państwa, tu mi jeszcze taka Nagata dopisała, że w maskach przy zasłoniętej dolnej połowie twarzy mylimy u rozmówcy strach z zaskoczeniem, a smutek z obrzydzeniem. Konsekwencje tego prowadzą przede wszystkim do nieporozumień, konfliktów i projektowania swoich domysłów na innych ludzi. Tak, czyli tego przenoszenia po prostu, traktowania każdego jako wroga. Zresztą, proszę Państwa, depersonalizacja kobiet w islamie dzięki tym wszystkim ich czarczafom i całej tej maskaradzie jest ewidentna. I to są dowody również w aplikacji wizowej do Arabii Saudyjskiej na przykład. Jak widzicie, być może rzeczywiście to się wymusza również posłuszeństwo społeczeństwa właśnie w ten sposób. To jest taka właśnie żółta gwiazda. Uwaga, tylko że odwrotnie prowadzona, ponieważ, proszę Państwa, tak się składa, że ta maska ma być przykładem odpowiedzialności. Druga rzecz to jest przerzucanie odpowiedzialności na ludzi, ponieważ ja słyszę ciągle i wszyscy słyszymy, jesteśmy odpowiedzialni za plastik, a my ten plastik produkujemy. My go kupujemy, bo musimy kupować, ponieważ większość towarów w supermarketach spożywczych jest w plastiku. Możemy nie jeść po prostu tego wszystkiego. Nikt nam w papier nie pakuje. Bez sensu dają nam torby papierowe w supermarketach, prawda? Ale jednocześnie warzywa wrzuca się do torebek plastikowych. No, więc widzicie Państwo, jak to fajnie, jak to wszystko fajnie wygląda. To są te właśnie rozwiązania, ten cały eksperyment psychologiczny, który był nazizm, który w nazizmie hitlerowskim nie wypalił, w nazizmie stalinowskim również nie wypalił, ale wypalił teraz w nazizmie trockistowsko-oligarchicznym. I co idealnie podsumował prezydent Chin, proszę państwa, mówiąc o zarządzie światowym. I tak to mniej więcej będzie. Dzięki temu, proszę państwa, w rezultacie mamy... Bardzo się cieszę, że tutaj który wielu państwa nie interesuje to, co mówię. Ja strasznie lubię ludzi przychodzących na czaty, gdzie tylko po to, aby powiedzieć, pokazać temu Wrońskiemu, że on się nie liczy, ale ma czat, na którym mogę szaleć i mogę sobie zaliczyć do kolejnych swoich internetowych zdobyczy, jestem na kolejnym czacie i już. Mam pytanie, może głupie, ale załóżmy, że urodzi się pan w Niemczech w 1912. Jest rok 36, jest pan takim samym młodym Niemcem wtedy, jak dziś Polakiem, probaństwowcem. Ba, załóżmy, że ma pan dzisiejszy stan świadomości, tylko przeniesiony w czasie miejscu. Umie pan sobie wyobrazić wtedy, jaki pan... Chodzi panu, bo nie dokończył pan, panie Forgotten. Jakbym postąpił, umiem siebie wyobrazić. Po prostu... Z natury jestem niewierzący, to znaczy niewierzący w cudzysłowie, czyli z natury jestem, nie wierzę politykom i dość krytycznie podchodzę do wszelkiego rodzaju idei i chodzę po ziemi. I chodzę po prostu po ziemi. I im bardziej słyszę coś na temat wolności, różnych historii i górnolotnych słów, tym bardziej podejrzewam, że to jest nieprawda. Im bardziej słyszę na temat moralności, tym bardziej się zastanawiam, co ten facet ma do ukrycia. Prawdopodobnie bym musiał wyjechać z Niemiec, bo bym nie zniósł czegoś takiego wtrącania się do mnie, do rodziny, do tego, co ja mam słuchać, jak ja mam słuchać, więc wiadomo. I wielu innych rzeczy. Co ja mam czytać, czego mi nie wolno czytać, czy wiecie państwo, czy muszę się gdzieś zapisać, czy nie muszę. Po prostu, na tej zasadzie, nawet będąc propaństwowcem, właśnie może będąc propaństwowcem Forgotten, wiedziałbym, że to wszystko prowadzi do zagłady, bo Hitler przyniósł jednak Niemcom swoistą zagładę, z której się obudzili dość późno, tak prawdę mówiąc. No, także widzicie. Tak to mniej więcej, tak uważam. Może pan uwierzyć, nie uwierzyć w to, ale tak by chyba było. Tak by chyba było, proszę państwa. Proszę państwa, ja przepraszam, że daję tylko te audycje. Zadowolony pan Forgotten z odpowiedzi? No, tylko taka skrótowa, że nie mogę powiedzieć, proszę państwa. I mogę tylko tak odpowiedzieć. Proszę państwa, ja daję tylko te audycje w tej chwili. No, nie wierzy pan. Forgotten. Nie wierzy pan, ta. Rodzinę by pan porzucił, pan, Niemiec patriota, propaństwowiec Forgotten. Rodzina by poszła ze mną. Rodzinę, prawda, nie wiem, czy bym miał w wieku 20 lat tą rodzinę wtedy. Bo miałbym wtedy 20 parę lat, czy bym porzucił, nie wiem. Nie potrafię powiedzieć. Na pewno bym, w każdych warunkach można zachować twarz, jak się chce. Może pan wierzyć, nie wierzyć, to jest pana sprawa. Wiem, do czego pan zmierza i radzę panu nie zadawać tego następnego pytania, bo tutaj nie ma porównania. Jest zupełnie inne porównanie. Proszę państwa, bo ja chcę jeszcze przynajmniej pierwszą część Ziemi Utraconej skończyć i przeczytać państwu. Może to się skończy na pierwszej części, może będzie dalej, wszystko zależy. No właśnie. Wszystko zależy od tego, co będzie dalej, a dalej może być różnie. Czeka mnie rewolucja, no niestety. W rewolucji się na ogół przegrywa, więc zobaczymy, jak to będzie. No widzicie, jestem pesymistą, ale nie zakończę tego tak pesymistycznie, proszę państwa. Jutro mamy dzień składanki, mamy główki, Międzynarodowy Dzień Puzli. Puzle to też mamy główki. Imieniny obchodzi Aniela, Bolesława, Zdzisław, Franciszek, Bona, Ewangelina, Gildas, Ismena, Józef, Konstancjusz, Maur, Papież, Sabrina, Sulpicja, Sulpicjusz, Waleriusz, Wielisława, Zdzisław, Żelisław. Właśnie. I cóż, proszę państwa, no i wszystkim solenizantom wszystkiego najlepszego. Jubilatom też. Tutaj jeszcze że no wiedziałem, że pan to powie. Moje wybory były takie, jakie były. No. I nigdy nie mówiłem również, że jestem jasnowidzem Forgotten. I proszę tego nie porównywać, bo to co innego było. A ci co wdepnęliby, tak pan uważa, żebym brnął, żebym był tym. Wie pan co, pan mnie obraża w tej chwili. A miałbym pana za kogoś, kto, z kim można porozmawiać, ale nie można z panem rozmawiać, więc nie będę panu odpowiadał na państwa pytanie. Obraża mnie pan Forgotten. Ma pan rację, pewnie bym został SS-manem w Oświęcimiu. O to panu chodzi? Bardzo dobrze. PJ Stone, panie Piotrze, właśnie sobie przypomniałem, że kiedyś czytałem, że dzieci Reinhardta Heydricha żyją do dzisiaj. Ciekawe, czy mają traumę. Jest taka książka dotycząca dzieci byłych tych. I podobnie jak małe dzieci Szpera, one wyparły to z siebie. Zresztą dzieci nie mogą, proszę państwa, odpowiadać za czyny, szczególnie małe dzieci, za czyny dorosłych. W związku z czym, cóż, no. Przykro mi zresztą, Forgotten, że pan to teraz zrobił, ale trudno, no. Można było sobie wyobrazić, wystarczyło przeczytać Mein Kampf. Nieważne. Koniec rozmowy. Nie usuwam nikogo z tych czatów, a szkoda, bo pousuwał już wielu ludzi. A zresztą, co mi tam, proszę państwa. Radio jest radio, dopóki trwa, to będzie trwało. Takich głupich audycji może jeszcze będzie parę. W każdym razie pamiętajcie, że wybór macie pomiędzy jednym nazizmem, a drugim nazizmem. Pomiędzy prawactwem, a lewactwem. A to chodzi tylko o zdobycie władzy i utrzymanie jej. Po prostu. Okej. Dobranoc państwu. Jutro zapraszam o 20:30. Jutro idę znowu do chirurga na kontrolę i zmianę opatrunku. Że jakoś to będzie. Jak powiedziałem, przyszły tydzień jest trochę kluczowy i jak audycja będzie w sobotę, to potem być może będzie dopiero 9. To nie wiem, jak to będzie wyglądać, a to jeszcze przypomnę państwu. I na koniec puszczam coś śmieszniejszego. Oto, proszę państwa, Mother Talking i to się lubi. Oczywiście parodia Mother Talking, Brother Louie. Trzymajcie się. A tu jeszcze, przepraszam, bo Michał Ruszyński, wyparcie było pokazane w upadek. W pewnym sensie tak, ale w pewnym sensie to jest kwestia dojścia do... To jest takie, a nic nie zrobiłem. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, o takie wyparcie, ale tam nie wszyscy byli... Nie wszyscy byli, proszę państwa, w NSDAP było bardzo mało ludzi w stosunku do wszystkiego. To nie było. Tak samo jak w partii komunistycznej u Stalina też było bardzo mało ludzi. A to nie o to chodzi, to chodzi o co innego po prostu. Analogie są, wiadomo, jakie są. No właśnie, Dzieci Hitlera, Gerald Posner, bardzo dobra książka, tam warto o tym, tam warto o tym przydać. Zresztą chyba nawet był serial na ten temat, jeżeli chodzi. No nie tylko dzieci Heydricha, syn Franka czy syn robią dużo różnych rzeczy. Właśnie. Też mówią i też się wypierają te, wypierają wyparcia. No ale cóż, jeżeli on miał 6 lat, czy tam 3, czy 4 w 45 roku, to nie jest winien za to, co zrobił jego ojciec, prawda? No bądźmy szczerzy. Okej, to dobranoc państwu i pośmiejmy się na sam koniec.